Chwała Panu Bogu, albowiem jestem tego pewien. Drodzy, jakże chciałbym, żeby te słowa tej pieśni naprawdę wypełniały się w naszym życiu i żeby tak się działo, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. A jeśli nic nas nie odłączy od miłości Bożej, to tym samym nic nas nie odłączy od Jezusa Chrystusa, bo On jest miłością. I ja dziękuję Bogu za tą pieśń, że mogliśmy ją zaśpiewać. I te słowa, dlatego że o tym właśnie chciałbym dzisiaj mówić. O tej pewności, którą mamy i jeśli ją mamy, na czym ona jest oparta, co jest fundamentem naszej pewności, że nic nas nie odłączy od Pana Jezusa Chrystusa, że nic nie spowoduje, abyśmy odeszli czy zagubili miłość Bożą w Jezusie Chrystusie w naszych sercach. Przyjrzyjmy się temu i zaglądnijmy dzisiaj, drodzy, w nasze serca, czy ta miłość oparta, nie miłość, a czy ta pewność tej właśnie miłości, tego, że nic nas nie odłączy, oparta jest na takich właściwych, biblijnych przesłankach. Chciałbym przede wszystkim, drodzy, dzisiaj zwrócić się do tych z was, którzy są słabi. Do tych z was, którzy może czują, że w jakiś sposób gdzieś oddalają się nie tylko od miłości Bożej, ale od Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że przynajmniej jedna osoba jest na tym miejscu, która jest słaba, ale tak naprawdę myślę, że jest nas więcej tutaj, którzy potrzebują siły, która jest w Jezusie Chrystusie, którzy potrzebują mocy Ducha Świętego, Jego działania, Jego ingerencji w nasze życie. I żeby móc o tym powiedzieć, drodzy, może to nie będzie takie kazanie typowe. Chciałbym, żebyśmy wspólnie mogli przeanalizować taki fragment, przeczytać go. Bardzo ważny, bardzo istotny, taki wycinek historii uczniów, apostołów i Pana Jezusa Chrystusa. Cały ten fragment, cała ta historia, ona zapisana jest Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i praktycznie tylko z tego rozdziału będę sięgał. Jest tam bardzo wiele ważnych wydarzeń, które miały miejsce. Począwszy od tego, kiedy uczniowie przygotowywali miejsce na wieczerzę. Tą wieczerzę, która była taką znamienną, nowotestamentową, w której Pan Jezus ustanowił coś bardzo ważnego, bardzo istotnego, mianowicie nowe przymierze. Kiedy usłyszeli właśnie uczniowie, apostołowie tak wiele ważnych rzeczy zawartych w tak małej ilości słów, tak niewiele słów Pan Jezus wypowiedział do nich, a taką wielką zawarł w nich mądrość i przemawiał w tej mądrości, w tej mocy, w tej sile do swoich uczniów. I On widział ich słabości. I właśnie dlatego ta mądrość płynęła z Jego ust, płynęła od Niego właśnie w ich kierunku, żeby ich czegoś nauczyć. Nie wszystko na tamten czas rozumieli. Wydawało im się, że są silni, że są potężni, że są mocni. Oni już 3 lata uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach, które działy się wokół Pana Jezusa Chrystusa. O nich mówiła cała ta kraina i cały świat mówił o Jezusie. A jeśli o Jezusie, to również o Jego apostołach, o Jego wiernych, wybranych uczniach, którzy za Nim chodzili i w tych wydarzeniach mieli też swoje uczestnictwo, swój dział. Przeczytam, może będę takimi urywkami odczytywał, takimi ważnymi, w których chciałbym, żebyśmy odnajdywali pewne myśli, pewne ważne takie tematy. I właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus jedne z ostatnich słów pozostawiał dla swoich uczniów, tam gdzie siedzieli jeszcze w wieczerniku przy stole i mogli słuchać tych ważnych rzeczy, On im tak ważną, istotną rzecz powiedział, czytamy od 29 wiersza. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. To słyszeli wszyscy apostołowie, ale przede wszystkim do Szymona zwracał się z tymi konkretnymi słowami i jakby z tą informacją dziwną dla samego, myślę, niego, jak i dla innych uczniów, że to jeszcze nie ten czas, kiedy naprawdę nawrócił się i nie ta chwila, kiedy naprawdę ten najgorliwszy, najbardziej wydawałoby się oddany z apostołów, jeszcze nie przyszedł czas prawdziwy jego nawrócenia. Albo lepiej powiedzieć może prawdziwego nawrócenia, głębokiego nawrócenia. Takiego, w którym naprawdę ma się w sercu przekonanie, ale nie tylko w sercu, do wykonania tego, co się mówi. I być może w jakiś sposób ta riposta ze strony apostoła Piotra miała miejsce, bo przed chwilą słyszał o to, że tak ważna rzecz oddawana jest dla nich w dziedzictwo, w ich ręce. Pan Jezus powiedział: oto ja przekazuję wam królestwo i że kiedyś tam będą zasiadać, będą jedli i pili przy stole w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim. A tutaj za chwileczkę takie słowa, że to jeszcze nie ten czas, kiedy ty się nawróciłeś. Jakby Pan Jezus chciał wmówić Piotrowi, że ty jeszcze tak naprawdę nie jesteś pewien tego, co mówisz. Ale przecież jak to? Przecież apostoł Piotr był pewien tego, co mówi. Czy na zewnątrz były jakieś przesłanki, na podstawie których ktoś by mógł powiedzieć, że chwieje się jego wiara? Wręcz przeciwnie. Jest tak, jak dla wielu z nas dzisiaj, że na zewnątrz wszystko wygląda pięknie, że na zewnątrz wszystko wygląda ładnie. I ktoś patrząc na nas nigdy by nie dopuścił nawet takiej myśli, że ten człowiek może być słaby, że ten brat, ta siostra może być słaba, że pastor, biskup, diakon, starszy może być słaby. Nikt takiego czegoś nie dopuści, bo na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, wszystko wygląda ładnie. Ale drodzy, jest tak, że rozterki, wątpliwości i słabości ma każdy jeden człowiek. I Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale każdy z nas jest poddany swoim słabościom. Lecz zechciejmy zobaczyć właśnie na tą pewność, o której śpiewaliśmy, czym jest podyktowana. I przyjrzyjmy się apostołowi Piotrowi, temu błędowi, który popełnił, tej usterce, która miała miejsce i o której cały świat chrześcijański dzisiaj opowiada, wskazując na Piotra. On się zaparł. A przecież deklaracje jego były piękne, były wspaniałe. I on się może nawet obruszył na słowa Pana Jezusa. Jak to? Ja się jeszcze może nie nawróciłem? Może taka myśl gdzieś powstała w jego sercu. Dlatego taka odpowiedź. On zaś rzekł, czyli apostoł Piotr, rzekł do Pana Jezusa: Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Jakżeby można było, mówię to swoimi słowami, powiedzieć, że ja bym się zaparł. Dzisiaj taką piękną pieśń śpiewamy. Co nas może odłączyć od miłości Bożej? Czytamy te słowa, bo to są słowa wzięte z tej świętej księgi. I mówimy, no to nas dotyczy. Nic się takiego nie może stać i utwierdza mnie w tym słowo, które czytamy. Tak sobie mówimy. Utwierdza mnie w tym to słowo, że nic nie może być takiego, co mnie odłączy od miłości Bożej, co spowoduje, że oddalę się od Jezusa Chrystusa. Jak to więc jest, drodzy, że jest tak, że słabniemy, jest tak, że oddalamy się, ale zawsze cytujemy sobie i innym właśnie te słowa, że nic mnie nie odłączy, że jestem może jakimś tytanem duchowości, bo przecież tyle lat doświadczenia chrześcijańskiego za mnie, tyle nieprzebranych duchowych, duszpasterskich rozmów przeprowadzonych z innymi. Jakże więc mógłbym sam tutaj zwątpić w siebie, w swoją postawę, w swoją wiarę? I stąd te słowa apostoła Piotra, słowa, które wynikały bardziej z takiej pewności cielesnej jego niż opartej na prawdziwej bliskości z Jezusem Chrystusem. Bardziej ta bliskość polegała na tym, na takim cielesnym spełnieniu, bo byli blisko Niego, siedzieli przy jednym stole. I ta bliskość opierała się, zasadzała się właśnie na tym, dokładnie wydarzeniu, na tej okoliczności, że byli blisko siebie, My jak jesteśmy razem, czy na gościnie tutaj, czy tutaj na tym miejscu, jesteśmy blisko siebie. Ale drodzy, to wcale nie znaczy, że my jesteśmy tak naprawdę blisko siebie. Blisko siebie jesteśmy wtedy, jeśli niesiemy jedni drugich brzemiona. Jeśli potrafimy naprawdę do łez modlić się jedni za drugimi. Do łez. Dzisiaj tak bardzo jest to niepopularne, żebyśmy modlili się ze łzami. Dzisiaj bardziej jest do przyjęcia taki talk show w zborach prowadzonych niż to, żeby naprawdę uronić łzę. A już niespotykane jest to, żeby śpiewać pieśń, zwykłą pieśń ze śpiewnika pielgrzyma i płakać nad tymi słowami. Niespotykane jest to, żebyśmy byli poruszeni tymi słowami, którymi ludzie, pisząc je w mocy i sile Ducha Świętego, bo coś przeżywali. Dzisiaj my je śpiewając chcemy, żeby to całkiem inaczej wyglądało. Czy śpiewamy z poruszeniem? Czy modlimy się z takim poruszeniem? Czy mamy tą potrzebę w naszych sercach opartą naprawdę na bliskości z Chrystusem? Czy jedynie łączy nas z Nim taka bliskość, jaka cielesna w tamtym czasie łączyła ich przy jednym stole apostołów i uczniów i apostoła Piotra? Pan Jezus powiedział do niego wyraźnie: gdy się kiedyś nawrócisz. Nie znaczyło to, że on się nie nawrócił w takim sensie biblijnym. On wyznał przecież, kim jest Jezus. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nie objawiły mu to ciało i krew. Czyli to jest właściwa droga, ale chodzi o tą głębię poznania i bliskości z Chrystusem. Właśnie o tą głębię, o której ja mówię, która powoduje, że my zapłaczemy, że jesteśmy poruszeni, że jesteśmy Mu oddani w 100%, nie w 50, 60, 70, ale w 100%. Natomiast ta pewność apostoła Piotra, ona bardziej wynikała z ciała, z tej pewności siebie, niż bliskości z Jezusem Chrystusem. I na mocy tej pewności takiej cielesnej on powiedział: Panie, przenigdy, przecież widzisz moją postawę. I ja myślę, że również w takim samym sensie przytakiwali gdzieś może w tym momencie uczniowie, inni apostołowie, że tak, no jak, żeby tak, też jesteśmy gotowi na to, też jesteśmy gotowi, żeby na śmierć i do więzienia pójść za Tobą, Panie. Kiedy czytamy w innych miejscach na temat naszych słabości i naszej mocy, z czego powinna wynikać, chciałbym przypomnieć nam słowa apostoła Pawła, który troszeczkę mówi na temat słabości naszych, na czym one się, co one powinny raczej powodować, te słabości, które są w naszym ciele, te słabości, które dostrzegamy i które widzimy, których, jak powiedziałem, wielu ludzi wstydzi się, że mają słabości, bo dzisiaj wierzący ludzie wstydzą się, chrześcijanie, że mają słabości. Raczej pozują na takich ludzi ze świata, twardych, nieugiętych, stawiających na swoim, nie takich, którzy ustępują i którzy się rozrzewniają, bo to jest bardzo niepopularne dzisiaj. Ale całkiem inaczej właśnie mówi apostoł Paweł, który rozumiał dogłębnie istotę swoich słabości, na czym one powinny polegać, skąd się mają brać i do czego prowadzić, owocem czego w końcu powinna być jego słabość, ludzka słabość. I mówi o tym tylko może z listu do, przeczytam z listu drugiego do Koryntian, tu jest kilka takich wierszy bardzo istotnych, mówiących właśnie na ten temat. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11, może najpierw wiersz 29 i 30. Mówi: jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Jeśli miałby czymkolwiek się chlubić, tak mówi apostoł Paweł, to chlubić się będzie i chce się chlubić i pragnie się chlubić, szczycić ze swoich słabości, które dostrzega w sobie. Jest w tym pewna tajemnica, którą wyjaśnienie jej znajdziemy zaraz. Dlaczego człowiek ma się chlubić ze słabości? Kiedy, jak powiedziałem, że ludzie raczej Wstydzą się swoich słabości. A tu apostoł Paweł mówi, że on raczej się, jeśli ma chlubić się, to chlubić ze swoich słabości. Kiedy dalej mówi o swoim duchowym życiu, o tych przeżyciach, które wprowadzają go naprawdę na wyżyny społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, to mówi, że z takiego chlubić się będę. To jest 5 wiersz 12 rozdziału. Ale z siebie, mówi dalej, z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. Potwierdza to, co przed chwilą powiedział. A dalej wiersz 9, 10 całkiem, myślę, dobrze wyjaśnia nam tą istotę rzeczy. Lecz powiedział do mnie, że Bóg powiedział do Duch Święty, do apostoła Pawła, mówi, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I dodaje od siebie dalej apostoł Paweł, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlatego ma upodobanie właśnie w tym. I taka paradoksalna na pierwszy rzut oka rzecz. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ale my już teraz to rozumiemy. Dlaczego tak właśnie się dzieje? Ale żeby móc się takim czuć, mocnym w Jezusie Chrystusie, to najpierw, drodzy, trzeba znaleźć swoje słabości. Najpierw trzeba odrzucić tą myśl, ja wszędzie, Panie, pójdę za Tobą. Ja deklaruję tutaj swoje zobowiązania i nikt mi tutaj nie przeszkodzi, nic nie stanie na przeszkodzie. Tak jak czasami mówimy, ja będę tam, ja będę robił to, pojadę tam, zrobimy to czy tamto kiedyś. Ale Słowo Boże uczy nas jeszcze tutaj taki urywek, taką cząsteczkę, żeby dodać pokory, bo w tym jest pokora. Jeśli, Panie, pozwolisz, jeśli dasz łaskę swoją, jeśli dasz swoje przewodnictwo w tym i swoje błogosławieństwo, to będziemy mogli zrobić. To tam i tam pójdziemy, to tam i tam to przeprowadzimy, to tam w imieniu Twoim to zrobimy, ale to tylko jeśli Ty, Panie, na to pozwolisz, jeśli Ty udzielisz swojego błogosławieństwa. A czasami nasze deklaracje tak daleko po prostu wychodzą naprzód, że my nie zauważamy, że może być jakiś czynnik, który może nasze plany gdzieś pomieszać, przeszkodzić nam. Tak samo jak w tej deklaracji apostoła Piotra. Panie, przenigdy. Nigdy tak się nie stanie. Ja pójdę z Tobą na śmierć, pójdę do więzienia. Dlatego, drodzy, my musimy być ostrożni i wiedzieć, na czym polega ta historia, na czym polega ta rzecz, na czym się ta pewność ma nasza opierać, że ona ma nie wynikać z tej niezachwianej pewności opartej może na naszym doświadczeniu, opartej na naszej takiej pewności wynikającej z ciała, bo my widzimy siebie, jak chodzimy do kościoła, my widzimy siebie, że pełnimy może służbę, może bardzo ważną służbę, może bardzo ważną służbę gdzieś w kościele. Nikt nas nie widział nigdy tutaj na środku, kiedy jest prośba o wyjście do pokuty, do zmiany jakiejś w życiu. Bo wtedy okazalibyśmy swoją słabość. I cóż by wtedy inni o nas pomyśleli? Jakże byśmy wyglądali w oczach innych ludzi? Czy jesteśmy naprawdę tacy mocni, czy też tylko chcemy stworzyć pewien taki pozór i pokazać fasadę? A może rzeczywiście jesteśmy w tym wszystkim niewinni, bo jesteśmy nieświadomi tego, że nasza pewność, o której śpiewaliśmy, jeszcze raz wrócę do tej pieśni, że ona tak naprawdę to wynika z ciała. I chcę powiedzieć, drodzy, że wielu chrześcijan jest nieświadomych tego. Tak jak był, przypuszczam, nieświadom apostoł Piotr, że ich deklaracja, ich pewność, ich ta niezachwiana, ja nie powiem wiara, bo to nie była wiara wynikająca z Ducha Bożego, z przeświadczenia i przesłania Bożego Ducha, ale raczej pewność oparta właśnie na swoim doświadczeniu. Przecież my takie rzeczy czyniliśmy. Takie mamy doświadczenie. I Pan Jezus mówi, Nie przeminie jeszcze ten odgłos tego kura trzeci, a ty się mnie zaprzesz. I czytamy, że dalej, że oni wyszli z tego miejsca i poszli do Getsemane. I Pan Jezus oddalił się od nich, zostawił ich i poszedł się modlić. I my też taką pieśń dzisiaj śpiewaliśmy o tej mocy modlitwy. O mocy modlitwy, która całkowicie, radykalnie przewraca nasz świat, zmienia nas. Ale tylko wtedy, gdy ona się rzeczywiście w taki sposób wypełnia, w taki biblijny sposób. Czytamy, co przeżywał Pan Jezus. Kawałeczek dalej, w wierszu 42 od tego wiersza. Pan Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Oni nie zasnęli dlatego, że byli zmęczeni hulankami przecież. Oni zasnęli ze smutku. Oni myśleli i rozmyślali o tych wszystkich sprawach. O tym, co Pan Jezus im mówił. Oni byli przejęci tym. Ale nie mieli takiej wytrwałości jeszcze, nie mieli takiej czujności, aby trwać w modlitwie. A Pan Jezus powiedział do nich, że abyście nie popadli w pokuszenie. I drodzy, dzisiaj dla nas też z tego wiersza wypływa taka ważna nauka, że jeśli my chcemy się ostać, jeśli my chcemy naprawdę wytrwać w zwycięstwie, jeśli my chcemy być tymi, którzy odrzucają pokuszenia, nie tymi, do których pokuszenia nie docierają, ale tymi, którzy odrzucają te pokuszenia, którzy nie przyjmują ich i nie godzą się z nimi, to jedyną drogą do tego jest modlitwa i czytanie Bożego Słowa, karmienie się tym niebiańskim pokarmem. I w wielu miejscach Pan Jezus sam mówi o tym, że to jest jedyna droga, że to jest właściwe, że to wtedy możemy nabywać tej pewności, drodzy, w swoich sercach. Pewności opartej na naszych słabościach i na patrzeniu na Jezusa Chrystusa, że jedynie Jego moc, Jego błogosławieństwo ochroni nas przed upadkiem, przed tym, aby się od Niego oddalić. Ale chcę pokazać tutaj, drodzy, przez te fragmenty też taki dystans, który coraz bardziej ma miejsce między uczniami, a szczególnie apostołem Piotrem, bo on jest tutaj najbardziej tak dla nas pokazany, a Panem Jezusem Chrystusem. Dystans, który w miarę upływu czasu i wypełniania się tych wydarzeń, o których za chwilę będziemy czytać, to on coraz bardziej rośnie. I coraz bardziej apostoł Piotr oddala się od niego. I tu oni chyba wszyscy sobie uświadamiają, że tak im wiele nie dostaje, że kiedy Pan Jezus przychodzi, zastaje ich śpiących. I to i dla nich mówi. To widzę, że to tak myślę, że widzą swoją słabość, że widzą, że są w ciele. Ale to jeszcze na tą chwilę wcale nie zmienia ich myślenia, ich postępowania. A dowodem, że to nie zmienia ich postępowania, ich myślenia, są dalsze wydarzenia. Przychodzą ci, którzy mają pojmać Chrystusa. Zdradza Pana Jezusa, swojego mistrza, swojego nauczyciela, Judasz, pocałunkiem. I my czytamy o tym już kawałek dalej, poniżej. I wtedy dzieje się taka dziwna rzecz. Tam jest zamieszanie. Jeden z uczniów wyciąga miecz i jednego z tych sług starających się pojmać Chrystusa uderza i obcina mu ucho. I może dobrze, że ucho, drodzy, ale pomyślmy, bo mogła też spaść głowa. I jakie wtedy byśmy czytali konsekwencje? Uczynek, jego motywacja byłaby taka sama, ale konsekwencje zupełnie inne. I dzisiaj czytalibyśmy o apostole Piotrze jako o człowieku, który uśmiercił inną osobę, innego człowieka. Bo przecież to można powiedzieć tylko, gdyby się tam ta ręka troszeczkę omsknęła. Ale spadło na ziemię ucho. Ucho tego sługi. I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. I pytań jest w ogóle wiele tutaj w tym miejscu. Ale pytanie takie pierwsze, które się wysuwa na pierwszy plan. Skąd miecz? Skąd tam taki oręż u tych uczniów? U tych, którzy deklarowali swoje pójście za Chrystusem. Czyżby nie słyszeli? Czyżby apostoł Piotr nie słyszał wcześniej, co mówił Pan Jezus? Że uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. Mówił przed chwilą o tym dziale, które jest w nim, tam w wieczerniku, w górnej izbie. Tak wiele razy mówił o pokorze, o uniżeniu, o roli sługi, którą mają pełnić. Dał im przykład właśnie w tej górnej sali, na czym to ma polegać. Przekazując im całą istotę jakby tego chodzenia z nimi, tego, co chciał przekazać im i innym ludziom. O pokorze, o miłosierdziu, o miłości. Więc pytanie, skąd miecz, skąd ten oręż w ręku tego, o którym Pan Jezus właśnie powiedział i może teraz będzie łatwiej nam to zrozumieć, który się kiedyś nawróci, który się kiedyś tak naprawdę nawróci. Ale ten dystans tutaj i ta odległość jakby jeszcze bardziej rośnie. Ta zażyłość między apostołem Piotrem prawdziwa, głęboka, jedność z Chrystusem. Tutaj jest pokazana, że się gdzieś rozdziela, rozmijają się te drogi. I Pan Jezus musiał powiedzieć może takim gromkim głosem, zaniechajcie, przestańcie, dość już tego. I był zmuszony, czy musiał, czy zrobił to, uczynił to, co zawsze czyni. Poprawia po ludziach ich błędy. Naprawia to, co ludzie zniszczą i zepsują. Ludzie, którzy powinni budować, ludzie, którzy powinni scalać. Czasami zdarza się, że w tej swojej takiej gorliwości, zapalczywości albo nieświadomości, czy niewłaściwym postępowaniu. Powiedziałbym jeszcze więcej. W takim postępowaniu, w którym brak działania Świętego Ducha, brak dopuszczenia Jego głosu do swojego życia, brak oddania się, prawdziwego poddania pod Bożą wolę, pod Jego działanie, a poleganie na swoim doświadczeniu, na swojej rutynie. To w takich sytuacjach ludzie popełniają błędy. I w takich sytuacjach, kiedy ludzie popełniają błędy, jest blisko Chrystus, który te błędy poprawia. I On przyłożył rękę i uzdrowił sługę. A jeszcze wcześniej tak kierował, może i tak chronił, i tak błogosławił, że jednak nie spadła głowa, tylko spadło ucho. Ale On jest właśnie tym, który naprawia po ludziach ich niestosowne takie wypadki, ich błędy, ich niezrozumienie sytuacji i działanie na własną rękę, działanie z ciała. Ale w tej głośnej takiej deklaracji, że my wszystko dla Chrystusa to robimy. My to wszystko dla Chrystusa robimy, dla służby, dla Kościoła. Ale czy chcemy słuchać głosu Ducha Świętego? Czy chcemy słuchać Bożej woli? Ja przeczytałem przed chwilą tą sytuację, kiedy Pan Jezus modlił się i tak właśnie powiedział, co wskazuje na to, że w każdej sytuacji poddawał się woli Ojca. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czy nasze działanie jest taką myślą podyktowane? Czy dzisiaj nasza pewność, o której jeszcze raz do tej pieśni powrócę, śpiewaliśmy, ta pewność, że nic nas nie odłączy, to jest posadowiona na tych naszych słabościach. Bo jeśli na słabościach, to my wierzymy, że tylko Chrystus może nas przeprowadzić, tylko w Nim jest moc do tego, żeby nas uzdolnić, żeby nas pobłogosławić. Wszelkie inne możliwości są z ciała i są z naszej pewności, z naszych planów, z naszych takich osobistych, cielesnych motywacji. Ale jeśli będziemy umieli tak właśnie wyznać, do czego w tamtym czasie jeszcze uczniowie nie byli zdolni, nie byli przygotowani, nawet siły nie mieli tyle w sobie, ani w ciele swoim, żeby trwać w modlitwie i tak się modlić. Panie, niech Twoja wola dzieje się. Niech Twoja wola się stanie, niech Twoja wola się dzieje, niech się wypełnia Twoja wola. Nieważne to, co jest, co ja myślę. Chociażbym nie wiem, jakie tam w sercu swoim nosił deklaracje i był pewien, to my wiemy, że musimy strzec swojego serca, co do niego wchodzi, Strzec zawartości, bardzo, bardzo gorliwie musimy strzec zawartości swojego serca, swoich myśli. Uczy nas i mówi o tym Boże Słowo. I Pan Jezus naprawia te rzeczy. I po apostole Piotrze naprawił to, co, w czym skrzywdził tego człowieka, to, co złego zrobił. I kiedy te wydarzenia dalej się rozwijają, kiedy ci słudzy arcykapłana i kapłanów zabierają go ze sobą, to my wiemy, że następne rzeczy bardzo ważne się dzieją. Że uczniowie gdzieś nagle się rozpierzchli, że nagle ich nie ma. Nie ma ich blisko przy Jezusie. I czytamy tutaj w 54 wierszu, że pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. Piotr zaś szedł za nim z daleka. Już nie było Piotra przy swoim panu, przy swoim mistrzu, przy swoim uczniu, jako uczeń przy swoim panu, przy swoim nauczycielu. Już skończyły się te chwile, kiedy Pan Jezus rozmnażał chleb, a uczniowie mogli też mieć jakiś dział właśnie w tym. Byli blisko Pana. Już nie byli w tym miejscu, kiedy Pan Jezus uzdrawiał, dotykał się innych ludzi, kiedy wypędzał demony. I oni mieli jakąś cząstkę chwały, która spływała na Chrystusa. Wtedy był popularny. Wtedy był na ustach wszystkich w takim pozytywnym sensie. Ślepi, chromi pokazywali go i mówili, tam będzie, ja tam chcę się znaleźć, bo chciałbym uzdrowienia, bo chciałbym dotknięcia Jezusa Chrystusa. Tak blisko wtedy byli z nim uczniowie i apostoł Piotr tak blisko był. A tu Słowo Boże mówi, że kiedy go pojmali i prowadzili, zaczęła się ta prawdziwa droga bezpośrednia na krzyż. Droga na Golgotę, droga na krzyż. To zabrakło uczniów i zabrakło apostoła Piotra. I czytamy, że był z daleka gdzieś tam. Szedł, obserwował. Patrzył na te wydarzenia. Patrzył, jak go prowadzą. Ale czy on miał taki właśnie dział, jak mówił przedtem, na śmierć, do więzienia? Czy można by było powiedzieć, że to było jedno? On i Chrystus? I te deklaracje wszystkie i innych ludzi, którzy, o których czytamy, że ja pójdę za tobą, ale najpierw zrobię to, najpierw zrobię tamto, ale pójdę za tobą. Wszystkie te deklaracje odwracają się w niwecz. I dzisiaj takich deklaracji, drodzy, jest tysiące, setki tysięcy. Od jutra nie będę pił, od jutra nie będę palił, od jutra nie będę się kłócił z żoną, od jutra nie będę się gniewał na braci, na siostry, od jutra to, od jutra tamto. Deklaracje. A okazuje się, że w takich momentach ludzie nie są świadomi nawet tego, że oddalają się od Chrystusa. I mówią, nie, 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 my jesteśmy blisko. My przecież śpiewamy tą pieśń, my przecież czytamy te słowa. Nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Nic nas nie odłączy. My przychodzimy do zboru, my śpiewamy pieśni, my modlimy się. Ale Pan zna naszą bliskość z Nim. Naszą indywidualną społeczność z Nim. My tak często używamy tego słowa. Społeczność, społeczność, społeczność. Mamy społeczność, mamy dobry czas, społeczność. Jak to jest naprawdę? Nie chcę, nie mówię tego, drodzy, żeby kogokolwiek z was obrazić, osądzić. Ale chciałbym pokazać apostoła Piotra i ten błąd, który on popełnił. Żeby przekonać nas o tym, na czym, czy z czego wynika nasza pewność. I jeśli w czymkolwiek tutaj rozmijamy się, czy idziemy drogą apostoła Piotra w tym momencie, bo on się zmienił. Apostoł Piotr, on się zmienił, ale w tym momencie był oddalony od Chrystusa. On nie zapomniał o nim. On szedł tak, jak wielu dzisiaj idzie chrześcijan, ludzi wierzących po chrzcie, którzy złożyli ustami swoimi deklaracje. Tam w wodzie mówili tak, 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 do końca swoich dni. Czy wierzysz? Wierzę. Czy będziesz służyć? Będę służyć. A znajdują się nieświadomi gdzieś w takim momencie, w którym nawet im przez myśl nie przychodzi, że oddalili się od Chrystusa. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wiele rzeczy wypływa z ciała, że mało miejsca jest dla Ducha Świętego w swoim życiu. I składane są deklaracje, które tak naprawdę nie wynikają z Bożego Ducha, nie wypływają z wnętrza, serca, ale wypływają z pewności opartej na swoim ciele. I on się oddalił, apostoł Piotr. I kiedy pytają go, no przecież to ty jesteś, to ty, przecież ty jesteś, widziałem cię tam z nim, z Chrystusem. A on mówi, nie, nawet go nie znam. Kiedy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł, i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc, doprawdy, i ten był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. Człowieku, nawet nie wiem, co ty mówisz. Kłamał. Czy nie znał Chrystusa? Kłamał. Tak bardzo i do takiego punktu przyprowadziła go ta słabość i ta pewność, która nie oparta była na właściwym fundamencie, na właściwych przesłankach. Ale ten apostoł Piotr zmienia się. Zmienia się pod wpływem wydarzeń, które później mają miejsce. My czytamy, że to się kiedyś to wypełniło się, co Pan Jezus zapowiedział, co powiedział mu. To on wyszedłszy na zewnątrz głośno i gorzko zapłakał. On płakał nad sobą. On płakał, że nie wytrwał. On płakał, że tak się właśnie stało. I on doskonale widział. Myślę, że zobaczył swoją słabość, swoje słabości. I kiedy później, drodzy, Pan Jezus staje nad brzegiem morza, kiedy oni łowią ryby i rozmawia później z Piotrem. Jaki inny to Piotr jest, pamiętacie? Który już nie deklaruje, że tak bardzo go miłuje, że wszystko i tak dalej. Ale mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wszystko wiesz. I czasami chwila naprawdę takiego milczenia więcej i bardziej jest wymowna niż wszystkie deklaracje składane przez ludzi. Panie, Ty wszystko wiesz. I czasami lepiej coś nie powiedzieć, niż deklarować nieprawdę. Albo z nią się gdzieś tam rozminąć. Jakże zmienił się apostoł Piotr. Jakże zmienił się jeszcze później, kiedy czytamy, że wypełniło się to, co było zapowiadane przez proroka Joela. I może byśmy wtedy powiedzieli, no to teraz już mógł powiedzieć, prawda? Kiedy już namaszczony tą mocą z wysokości, kiedy już jest ten Piotr, który naprawdę się nawrócił, to może byśmy powiedzieli, no to teraz by mógł już tą deklarację złożyć, tak? Bo teraz już jest ochrzczony Duchem Świętym. Teraz już naprawdę jest ten Piotr, który się nawrócił i teraz ta deklaracja by miała potwierdzenie. Ale już nigdy nie słyszymy Piotra prowadzonego Duchem Świętym, żeby w taki sposób myślał o sobie. Ale myślę, że i w miejsce tego zaistniały słowa właśnie apostoła Pawła, który tą naukę o słabościach wniósł i przekazuje ją dzisiaj dla nas. I jakby za apostoła Piotra mówi dzisiaj do nas, że na tym polega ta prawdziwa wiara w naszą nieugiętość. Na tym ma się, na naszych słabościach i zaufaniu, ufności w Jezusa Chrystusa, w Jego łaskę, w Jego moc, w Jego siłę ma się opierać nasza pewność, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. I taki Piotr był. Nigdy już takiej deklaracji nie przyniósł, ale w mocy, w sile opowiada o Chrystusie i cieszy się. Ale on, ja jestem przekonany, nie zapomina tego, co było historią jego życia. Ale może tym bardziej zastanawiać się i przyglądać się zmianie, która się w nim dokonała. I ja myślę, drodzy, że dzisiaj dla nas jest to ważne, że kiedy Słowo Boże jest zwiastowane, kiedy ono dociera do naszych serc i my dajemy miejsce dla Świętego Ducha i sprawiamy, że jest ta łaska nad nami, czy dajemy miejsce w taki sposób, że wychodząc z takich miejsc jak to i wchodząc w normalne, szare, codzienne życie, my żyjemy tym Słowem zasłyszanym wcześniej. Pozwalamy, aby Duch Święty pracował w nas na tyle, aby przypominał nam to Słowo, a my, pamiętając o Nim, wprowadzamy je w życie, realizujemy je. To wtedy tak nas cieszy ta odmiana w nas. Tak nas cieszy, kiedy widzimy, że naprawdę moc modlitwy jest, wydarza się, że tak się dzieje, że ona nas zmienia. I naprawdę możemy przeżywać to, że wstajemy, że klękamy słabi, a wstajemy mocni, ale nie mocni w swoich zamierzeniach. Dalej mamy może słabości, dalej jesteśmy ułomni w jakimś tle naszego ciała, w jakimś tam zakresie. Nie doznajemy po powstaniu z kolan jakiegoś uzdrowienia w tym momencie cudownego, ale wstajemy silniejsi. Wstajemy, bo i widzimy, że dokonała się w nas przemiana. I kiedy tak upływają codziennie nasze dni, to widzimy, że zmienia się nasze życie rodzinne, to widzimy, że zmienia się nasze życie małżeńskie, nasze życie zborowe, że jesteśmy inni. I ta zmiana najbardziej nas cieszy, bo widzimy, że Bóg żyje, że daje świadectwo swojego działania. I chyba nie ma nic bardziej istotnego i ważnego i takiego przynoszącego nam osobistą radość, niż dopatrywanie się i znajdowanie takiej przemiany pozytywnej w nas samych. Bo jeśli my widzimy, że ktoś się nawraca, my wiemy, że to jest łaska Boża, cieszymy się i radujemy z tego. Jeśli widzimy innych, którzy cieszą się tą radością niewymowną też, to dzielimy ich radość, również się cieszymy. Ale jakże się cieszymy, jeśli widzimy które zwycięstwo, które się dokonuje w nas. Kiedy potrafimy ujarzmić swoje słabości i to ujarzmić w Jezusie Chrystusie, dlatego że zaufaliśmy Mu, dlatego że w 100% poszliśmy za Nim i oddaliśmy Mu się. O, jak to bardzo cieszy, jak to dodaje nowych sił. Nie mówiąc już o tym, że przynosi owoc dla nas samych, dla naszego życia i owoc dla tych, którzy oglądają nas. Bo to jest dostrzegalne i widoczne na zewnątrz. Drodzy, będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy prosili naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby On nas błogosławił, namaszczał właśnie w taki sposób, aby zawsze nasza pewność opierała się, nasza pewność tutaj, jeśli chodzi o to, że nie zboczymy z drogi, że będziemy szli, pewność naszej wiary, żeby ona umacniała się i usadowiona, posadowiona była w naszych słabościach, a w tych słabościach byśmy prosili o pomoc, o łaskę Jezusa Chrystusa, aby On nas w tym prowadził, uzdalniał we wszystkim i błogosławił w wytrwałości. Amen. Skłońmy nasze kolana.